Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie wiadomość, że amerykańska sieć hipermarketów Walmart, był kiedyś podcast o Walmarcie, zamierza zrezygnować z naklejek z cenami i wprowadzić cyfrowe etykiety na półkach w tysiącach sklepów. Oznacza to, że Walmart będzie mógł aktualizować ceny 120 tysięcy produktów w każdym sklepie w ciągu kilku minut. I pomyślałam sobie, że to dobry temat, by się nad nim trochę szerzej pochylić i jednocześnie powiedzieć Wam coś na ten temat przed wycieczką do USA. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dzień dobry, hello. Nie ukrywam, że byłam trochę zaskoczona tą wiadomością, że Walmart rezygnuje z naklejek z cenami na rzecz cyfrowych etykiet na półkach w swoich sklepach. I no wiemy, co to oznacza. To oznacza, że ceny będą zmieniały się non-stop. To jest o tyle zadziwiające, że wchodzi taki system do stacjonarnego sklepu, ponieważ no to już, jak wiemy, działa w sklepach internetowych. Trudno mi powiedzieć, na jaką skalę to działa w Polsce, ale pewnie na taką samą jak w Stanach. Natomiast ceny dynamiczne w sklepach internetowych, no to w Stanach to jest szaleństwo. Mechanizm ceny dynamicznej, znany również jako dynamiczne ustalanie cen, to jest po prostu taka strategia ustalania cen, w której sklepy dostosowują ceny swoich produktów w czasie rzeczywistym w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, czyli jak ludzie więcej kupują, no to można tam manipulować tą ceną w górę, w dół. I w przeciwieństwie do takich tradycyjnych strategii cenowych, gdzie ceny są stałe i ustalone są przynajmniej na jakiś określony czas, dynamiczne ustalanie ceny pozwala na elastyczność i po prostu na szybsze reagowanie na różne czynniki, a dzięki technologii to się po prostu non-stop zmienia. Cena się non-stop zmienia. No znacie to, że jednego dnia coś kosztuje $20, a kolejnego 28. Tak? Czy tam w złotówkach. Ale to jest pikuś. Linie lotnicze cały czas z nami w ten sposób przecież pogrywają i branża turystyczna również. Branża turystyczna jest jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania dynamicznego ustalania cen, no bo przecież ceny biletów lotniczych i pokoi hotelowych zmieniają się jak w kalejdoskopie w zależności od popytu, w zależności od tego, ile jest dostępnych miejsc, jakie są terminy rezerwacji. I tutaj proszę, taka cena dynamiczna wchodzi do Walmartu. Walmart to jest jedna z największych sieci detalicznych na świecie. Ponad 11,5 tysiąca sklepów, 260 milionów klientów każdego tygodnia i Walmart jest obecny w 28 krajach. Oczywiście najwięcej tych sklepów jest w Stanach Zjednoczonych, no bo tutaj ta sieć została założona, ale są również w Meksyku, są w Kanadzie. Jeśli na przykład wybierzecie się do Nowego Jorku i będziecie się kręcić głównie po Manhattanie, no to na Walmart nie natraficie, bo to jest sieć, która głównie jednak funkcjonuje na obrzeżach miast. Natomiast jeżeli będziecie jeździć po Stanach albo będziecie na przedmieściach jakiegokolwiek miasta w Stanach Zjednoczonych, to Walmart będzie na bank, jak będziecie na world tripie, będziecie mijać różne obszary w Stanach, to w międzyczasie będą jakieś drogowskazy, czy będziecie po prostu z okien samochodu widzieć, że mijacie Walmart. Jeżeli wam coś potrzeba, to szybko do Walmartu, bo tam znajdziecie wszystko. I no nawet jeżeli nie potrzebujecie, to zachęcam, żeby zajrzeć, żeby zobaczyć, jak wygląda od środka największy w Stanach sklep wielkopowierzchniowy i raczej na bank z czymś z tego sklepu wyjdziecie. Czego spodziewać się w Walmarcie? No wszystkiego, po prostu wszystkiego. No i oczywiście niskich cen i to był taki krótki wstęp na temat samego sklepu. Aha, jeszcze powiem, że to malowanie jest niebieskie i tam jest takie żółte promienie słoneczka i napis żółty Walmart, tak żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. I teraz chcę wrócić do tych etykiet z cenami. Jak już się ta informacja pojawiła tutaj w Stanach Zjednoczonych, że będą takie etykiety dynamiczne, etykiety cyfrowe, to jak podano w tym komunikacie, cotygodniowe aktualizacje, przy okazji się dowiedziałam, że ceny są aktualizowane w sklepach Walmartu raz na tydzień, na tych papierowych etykietach na półkach zajmowały pracownikom sklepu około 2 dni. I no, Walmart stwierdził, że ta nowa technologia, cytuję, zapewni klientom jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe. No nie wiem, zobaczymy. I tak naprawdę dlaczego o tym właściwie mówię? Dlatego, że cyfrowe etykiety oraz szybkość, z jaką można zmieniać ceny, mogą zapoczątkować erę dynamicznego ustalania cen również w sklepach stacjonarnych. I mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, tak? No bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że to są takie tradycyjne etykiety, najczęściej w formie pisanej. Mówię o sklepach wielkopowierzchniowych, znaczy drukowany, tak? Na papierze czy tam na jakimś tworzywie. I tu chciałabym się na przykład zatrzymać na Amazonie, bo Amazon słynie z tego, że po prostu zmienia ceny non-stop. Witryna kilkakrotnie w ciągu dnia potrafi zmieniać ceny niektórych produktów. Raz w górę, raz w dół. To jest w zależności od popytu i cen u konkurentów. Jeśli chodzi o Walmart, to słyszałam takie głosy, że no raczej aż tak nie będzie, dlatego że to jest sprzeczne z polityką codziennych niskich cen. No ale pożyjemy i zobaczymy, dlatego że cyfrowe etykiety pozwalają przecież na bardzo szybkie zmiany i może to po prostu zachęcić Walmart do częstego dostosowywania cen. Zresztą no, to po to też inwestuje się w cały system, bo żeby zapewnić na półkach ceny elektroniczne w całym sklepie, to jest przecież też bardzo duża inwestycja. I oprócz cen cyfrowe półki no mają też, czy będą mogły też wskazywać, kiedy na przykład zapasy danego produktu są na wyczerpaniu, ale to zakładam, że to jest informacja już dla samego sklepu. Wprowadzenie tych cyfrowych półek następuje w Stanach Zjednoczonych w takim momencie po takiej innej burzliwej sprawie, ponieważ Walmart wprowadził wyższe wózki do sklepów, no takie wózki zakupowe w całym kraju w ostatnim roku. I no te wózki są takie bardziej, no nie chcę powiedzieć, że smart, ale one mają dodatkowe, nazwijmy to, funkcje. Tam jest uchwyt na kubek, można tam kubek, znaczy no uchwyt na napój, tak, na kubek można wstawić. Jest miejsce na telefon komórkowy albo jak ktoś tam ma taką tradycyjną listę na zakupach, listę zakupową na kartce, to też może sobie tam położyć. I no z jednej strony ta wygoda została, te nowe funkcje zostały przyjęte z, powiedzmy, dobrze, ale z drugiej konsumenci byli zirytowani, bo te wózki są wyższe. Znaczy dla mnie jest okej, bo ja jestem wysoka, ale no, dla niższych osób to może niekoniecznie. Dobrze, to taki była mała dygresja na temat wózków, ale tu chciałabym wrócić do tych etykiet. Tak jak mówiłam, w tysiącach sklepów to będzie miało miejsce. Rezygnacja z papierowych etykiet zostanie przeprowadzona w 2300 z 4500 sklepów do 2026 roku. No i to będzie największe wdrożenie takich nowych cyfrowych etykiet przez dużego detalistę w Stanach Zjednoczonych. Mnie osobiście, muszę powiedzieć, to wkurza to zmienianie cen. Mówię tutaj o witrynach internetowych i z tego powodu kiedyś sobie w ogóle nie zdawałam z tego sprawy. Po prostu kupowałam, zamawiałam i o, kupione, zamówione, już mnie to więcej nie interesuje. No ale jak zaczęłam kupować więcej i więcej i wchodzić na strony internetowe sklepów, w których kupowałam i zaczęły mi się wyświetlać produkty, które już kupiłam i ceny były inne, często na przykład bardziej korzystne niż ja sama kupiłam, to zaczęłam w pełni korzystać z takiej funkcji, która nazywa się po angielsku, to jest price adjustment, czyli to jest dostosowanie ceny i to jest polityka, która jest stosowana przez wiele amerykańskich sklepów. I to jest taka możliwość, taka polityka stosowana przez wiele amerykańskich sklepów, która pozwala klientom na uzyskanie zwrotu różnicy w cenie, jeśli produkt, który kupili, stanie się tańszy w określonym czasie po zakupie. Nie każdy sklep to oferuje, to trzeba tutaj podkreślić. Na przykład Amazon nie. Jeśli kupisz coś na Amazonie, a za kilka dni będzie niższa cena, to jest twoja strata. No chyba, że po prostu zwrócisz produkt, a potem kupisz sobie go ponownie po niższej cenie, no ale warunek musi być taki, że ten produkt jest nieużywany, tak? No, jeżeli kupisz sobie coś, czego używasz, a za 5 dni cena będzie niższa, no to już nic z tym nie zrobisz. Także jeśli price adjustment, czyli dostosowanie ceny, działa w jakimś sklepie, to ja korzystam w pełni z moich praw. Mogę tutaj podać taki przykład sieci Macy's w internecie. Macy's to są sklepy również stacjonarne, sieć domów towarowych w Stanach Zjednoczonych. W dużych miastach Macy's jest obecny, no ale sporo tych sklepów się zamknęło, bo jednak sprzedaż w dużej mierze w Stanach Zjednoczonych przenosi się do internetu. Ja uważam, że Macy's docelowo będzie kiedyś sklepem internetowym. Na przestrzeni lat widzę, że Macy's bardzo mocno inwestuje w sklep internetowy. Sklep internetowy uważam, że jest bardzo dobry. Bardzo dobra jest wyszukiwarka, wszystkie filtry, które można nałożyć, także określenie koloru, marki, zakresu ceny, materiału, z jakiego rzecz ma zostać wykonana, rozmiaru. No można sobie tak zawęzić szukanie, że uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre. I Macy's ma coś takiego jak właśnie price adjustment, czyli jeżeli na przykład coś kupisz na ich stronie internetowej, oni ci to przyślą do domu. Znaczy mówię ty, ale to tak naprawdę, no ja tak robiłam, tak? Kupiłam coś na ich stronie internetowej, oni mi to przysłali do domu, super, wszystko mi się podoba, ale powiedzmy za 2-3 dni, czy 4-5 wchodzę i szukam czegoś. I tak przez przypadek w sumie się tym zainteresowałam, bo kupowałam jakąś kolejną rzecz i widzę, że to, co kupiłam, jakieś buty chyba sobie kupiłam. Kupiłam sobie buty, i one po kilku dniach były w ogóle tańsze o 30%. Ja mówię, kurczę. No, ale zaczęłam szukać tej informacji i okazało się, że Macy's ma coś takiego, że jeżeli w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia cena się zmieni i ta stawka, którą my zapłaciliśmy za dany towar, jest niższa, to klient ma prawo domagać się zwrotu różnicy. I oni rzeczywiście bez mrugnięcia zwracają. System jest bardzo prosty. Ja napisałam sobie taki mail, że zgodnie z zasadami, które obowiązują w ich sklepie, proszę o dostosowanie ceny, czyli ten price adjustment na ten konkretny produkt. Tu podaję numer zamówienia i wszystko to robię w ramach czatu. Po prostu ktoś po drugiej stronie ze mną rozmawia, nawet nie zadaje mi zbędnych pytań. Po prostu ta osoba, która jest na czacie, jest świadoma, że taka polityka w tym sklepie obowiązuje. Także to wysyłam. Mam już taki nawet mail, który sobie napisałam i zrobiłam sobie taki szablon. Jeżeli tylko widzę, że znowu po prostu szaleją z tymi cenami raz góra, raz w dół, raz góra, raz w dół. I ja kupiłam w piątek, a w poniedziałek cena idzie w dół o 30%, no to wklejam tego maila i oni mi natychmiast robią zwrot na kartę i tyle. Także jeżeli ty przyjdziesz do Stanów Zjednoczonych i będziesz w jakimś sklepie, no bo zakładam, że przez internet zakupów nie będziesz robić, no chyba, że będziesz dłużej, zatrzymasz się u kogoś, do kogo będziesz mieć adres, na który sobie coś zamówisz i okaże się, że za 2, 3, 4 dni cena się zmieni i ta cena, po której kupisz sobie dany towar, będzie dla ciebie niekorzystna, tak? No bo teraz ten towar będzie tańszy, to możesz, jeżeli ten sklep ma coś takiego jak price adjustment, domagać się zwrotu pieniędzy. I działa to również w niektórych sklepach stacjonarnych, tylko po prostu trzeba sprawdzić, w których. Działa to w Targecie, działa to w Macy's, jak mówiłam, działa to w Gap, zdaje się. No, trzeba sprawdzać na stronach internetowych, czy price adjustment jest stosowany. Albo może to się nazywać również matching price. Dobrze, to dzisiaj mówię tutaj o cenach. To muszę uczulić osoby, które wybierają się do Stanów Zjednoczonych pierwszy raz. Na jeszcze jedną rzecz, na podatek. W Stanach Zjednoczonych podatek od sprzedaży, sales tax, różni się w zależności od stanu, a czasem może on się różnić w zależności od hrabstwa czy miasta. Ceny w Stanach Zjednoczonych są podawane bez podatku. I on może się wahać od zera do nawet około 10%. To jest uzależnione od lokalizacji. Ale taki sales tax jest odprowadzany, jest doliczany w 38 stanach. I na przykład kilka stanów ma dosyć wysoki, bo to jest połączony z podatek stanowy i lokalny. I na przykład w Luizjanie to jest 9,55%, w Tennessee 9,5, w Arkansas prawie 9,5, w stanie Washington 9,3, w Alabamie 9,2. Ta cena, którą zobaczysz na towarze, no przy kasie będzie wyższa. I ceny bez podatku w Stanach Zjednoczonych podawane są z kilku powodów. Pierwszy powód to jest właśnie ta różnorodność stawek podatkowych. Te stawki różnią się w zależności od hrabstwa, stanu, miasta i trudno byłoby ustalenie jednej ceny, która uwzględniałaby wszystkie możliwe podatki. Po prostu podawanie ceny bez podatku ułatwia zarządzanie cenami w sklepach, które po prostu działają w różnych jurysdykcjach. To jest też taka transparentność dla konsumenta, ponieważ wtedy, kiedy cena podawana jest netto, bez podatku, no to konsument widzi, jaka jest rzeczywiście cena bez tych ukrytych kosztów. No i to też umożliwia porównywanie konsumentom cen między poszczególnymi stanami. I to jest też taka tradycja w Stanach, także w Ameryce istnieje no bardzo silnie, głęboko zakorzeniona tradycja podawania cen bez podatków. To jest powszechnie akceptowane przez konsumentów i konsumenci Amerykanie są do tego przyzwyczajeni, że podatek jest doliczany przy kasie. Tak było i tak jest. Pewnie tak będzie. Zatem przed wyjazdem do USA proszę pamiętać ceny bez podatków, ale również można ubiegać się o te różnice. Jeżeli kupiło się towar w piątek, a w poniedziałek on jest tańszy, to jeśli sklep robi coś takiego jak price adjustment, to można o to poprosić. Proszę o tym pamiętać. I proszę pamiętać, że w momencie, kiedy mówię te słowa, trwa promocja na najnowszego audiobooka Pawła Żuchowskiego, czyli mojego męża, który tutaj często w podcaście występuje. To jest trzecia część audiobooka Kryzys przywództwa. Jest też promocja na pakiet 3 audiobooków, na wszystkie 3, także cena jest bardzo dobra. I ta promocja trwa do piątku 21 czerwca 2024.
Kryzys przywództwa, część trzecia. Wyzwania i możliwości. Autor Paweł Żuchowski. Wstęp. W dzisiejszych czasach, gdy społeczeństwa na całym świecie zmierzają przez burzliwe fale politycznych zmian i napięć, pytanie o naturę i jakość przywództwa staje się coraz bardziej palące. Czy mamy do czynienia z prawdziwymi liderami, którzy kierują naszymi narodami i społecznościami ku lepszemu jutru, czy też z kryzysem zaufania i kompetencji, który zagraża fundamentom naszych instytucji? Kto nami rządzi?
God bless you all and may God protect our troops. Are you ready?
I believe in you. I'm asking you to keep believing in me.
Are you ready to move forward?
Ends the day I take the oath of office, it ends.
We're all ready. We're ready to move forward, not back.
Wielka radość z tego, że dzisiaj stanowimy tą wielką wspólnotę wolnego świata.
Imponująca była jedność poglądów przy tym stole.
Ten audiobook ma pomóc zrozumieć współczesne wyzwania i możliwości związane z przywództwem poprzez analizę kluczowych aspektów politycznych, społecznych i instytucjonalnych. Będziemy zagłębiać się w labirynt politycznych gier, wyborów prezydenckich, polaryzacji społecznej, lobbingu oraz roli Waszyngtonu jako politycznego centrum świata. Decyzje, które tu zapadają, mają wpływ na losy ludzi na całym świecie.
Musimy uregulować, żeby internet był przejrzysty.
Rozpoczynamy naszą podróż od refleksji nad istotą przywództwa. Kto tak naprawdę jest przywódcą? Jakie są cechy, które czynią kogoś godnym zaufania? Nieważne, czy kieruje jakimś krajem, czy organizacją. Następnie skierujemy nasze spojrzenie na największą demokrację świata, obserwując proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych.
Spread the faith. God love you all.
Thank you very much. Wow, what a nice crowd.
Kto może zostać prezydentem USA? Jakie są mechanizmy i czynniki, które kształtują te decyzje? Przyjrzymy się także politycznym graczom i ich strategiom. Od spotkań przywódców na najwyższym szczeblu po ukryte manewry lobbingowe. Chciałbym, abyście zrozumieli, jak to wszystko przekłada się na nasze codzienne życie. Polaryzacja społeczna staje się coraz bardziej widocznym zjawiskiem w wielu krajach. Będziemy analizować jej źródła, mechanizmy i konsekwencje, poszukując dróg do przekraczania podziałów i budowania wspólnej przyszłości. Następnie zagłębimy się w świat lobbingu, by zrozumieć jego istotę, mechanizmy i wpływ na decyzje polityczne. Przeanalizujemy błędy przeszłości, szukając sposobów na bardziej transparentny i sprawiedliwy proces podejmowania decyzji. W końcu skoncentrujemy się na Waszyngtonie, uznawanym za polityczne centrum świata. Przeanalizujemy siły i wpływy, które kształtują decyzje w stolicy Stanów Zjednoczonych, a także ich globalne konsekwencje. Zapraszam Cię do podróży po krętych ścieżkach przywództwa współczesnego świata. Poprzez zrozumienie wyzwań i możliwości, które stoją przed nami, możemy lepiej przygotować się na to, co przed nami. Paweł Żuchowski, zapraszam do wysłuchania. Przywódca. Kim jest przywódca? Przywódca to postać, która inspiruje, motywuje i kieruje grupą ludzi, prowadzi do określonego celu. Nie jest to jedynie osoba na czele organizacji, ale również ktoś, kto potrafi wpływać na innych, niezależnie od formalnej pozycji. Przywództwo jest złożonym zjawiskiem, które łączy w sobie różnorodne umiejętności, cechy osobowościowe i zachowania. Aby zrozumieć, kim jest przywódca, warto przyjrzeć się kilku kluczowym aspektom, które wyróżniają prawdziwego lidera. Czy ktoś, kto wygra wybory, nawet na szczeblu lokalnym, jest przywódcą czy liderem? Czy otrzymany mandat natychmiast czyni go liderem? Według mnie nie. Wciąż uważam, że dziś wiele problemów, które nas dotykają, bierze się z braku liderów, wizjonerów, polityków, którzy potrafią przewidywać, analizować, ale i słuchać. Prawdziwy lider potrafi słuchać doradców. Przywołam tu postać Donalda Trumpa, który w czasie swojej kadencji zmieniał doradców i współpracowników jak rękawiczki. W Waszyngtonie mówiło się wówczas, że Trump nie znosił doradców, którzy mieli inne zdanie. Lubił tych, którzy mówili to, co on sam chciał usłyszeć.
You're fired.
You're fired.
You're fired.
Prezydentura Donalda Trumpa w latach 2017-2021 była znana z dużej rotacji na stanowiskach w Białym Domu i jego administracji. Trump zmieniał swoich doradców i kluczowych członków administracji znacznie częściej niż jego poprzednicy. Oto fakty. Trump miał 4 szefów personelu w ciągu swojej kadencji, 2 sekretarzy stanu, czyli szefów amerykańskiej dyplomacji. Trump miał 4 doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Zmiany dotykały też Pentagon. Po tym jak odszedł James Mattis, 3 kolejne osoby pełniły obowiązki sekretarza obrony. Nawet w tak kluczowym departamencie były spore rotacje. 45. prezydent USA miał też 4 sekretarzy prasowych. Prokurator generalny, powołany na stanowisko na początku prezydentury, też dość szybko stracił pracę, a po nim funkcję sprawowały jeszcze 2 osoby. Trump dokonał wielu zmian personalnych na kluczowych stanowiskach w swojej administracji, co było wyjątkowe w porównaniu do poprzednich prezydentur. Powody tych zmian były różnorodne i obejmowały zarówno zwolnienia, jak i rezygnacje. Częsta rotacja w administracji Trumpa była przedmiotem licznych analiz i komentarzy medialnych, wskazujących na dynamiczny i często kontrowersyjny styl zarządzania prezydenta. Zmiany w administracji Donalda Trumpa były spowodowane różnorodnymi przyczynami, w tym konfliktem z prezydentem, różnicami w poglądach politycznych, kontrowersjami oraz problemami osobistymi.
Nasze wszystkie audiobooki, w tym Podróżniczy i ten pierwszy Ameryka i My, o naszych zawodowych przygodach w Stanach Zjednoczonych są do kupienia na www.amerykaimy.pl. Polecam, jeśli lubisz moje podcasty i dodatkowe audiobooki są w formie słuchowisk, także dużo się dzieje. Do usłyszenia w kolejny wtorek.